nasz telefonie. Popołudnia Wnet jest dr Jarosław Guzy, ekspert do spraw wschodnich, pierwszy przewodniczący NZS, polityk, przedsiębiorca. Dzień dobry.
Dzień dobry. Nie do końca dane są właściwe, doktorem na pewno nie jestem, przedsiębiorcą też już nie, pracuję w Polskiej Agencji Prasowej i głównie zajmuję się ekspertyzą spraw międzynarodowych.
W takim razie
poza tym część... wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza, nie licząc podstaw. To oczywiście nie była specjalna pomyłka, ale wyszła niekompetencja redaktora. No to teraz trzeba nadrobić.
Niekompetencja Wikipedii.
Również, ale też w źródłach trzeba szukać. Pan na bieżąco jest ze źródłami, szczególnie jeżeli one dotyczą spraw międzynarodowych. Teraz oczy całego świata skupione są głównie na Ukrainie. To, co się dzieje przy granicy z Ukrainą. Wczoraj, dzisiaj spotkania w Wiśle. Andrzej Duda potwierdza, że Ukraina może liczyć na wsparcie Polski, jeśli by doszło do agresji, ale nie tylko. Jak pan ocenia to wszystko, co dzieje się na naszych oczach?
No, mamy do czynienia z taką skomplikowaną sytuacją, gdzie obserwujemy zarówno ruchy wojsk, są to ruchy wojsk rosyjskich, zdolności obronne Ukrainy też podlegają ocenie, no i oczywiście cała akcja dyplomatyczna. Ta ofensywa Putina, którą rozpoczął w zeszłym roku, w gruncie rzeczy, po pierwsze zaczynając od diagnozy słabości Zachodu, uznał, że jest okazja, aby ruszyć do przodu z czymś, co w głowie ma przez cały czas swojej kadencji, chociaż dłuższy czas Zachód tego nie zauważał. To znaczy odbudowę potęgi Rosji do rozmiarów dawnego Związku Sowieckiego i w ramach tego Ukraina jest oczywiście zasadniczym celem, bo potęga Rosji bez Ukrainy jest potęgą ułomną i z tego sobie Putin zdaje sprawę. Natomiast Zachód stopniowo dopiero uświadamia sobie, z czym ma do czynienia i widzimy to właśnie w serii spotkań dyplomatycznych, ocen, które są prezentowane, czasem niefortunnych, jak ostatnia wypowiedź prezydenta Bidena. Sytuacja jest daleka od wyklarowania się i ten poziom napięcia będzie utrzymywany jeszcze przez dłuższy czas. W gruncie rzeczy wszystko tak naprawdę polega na zdolności Zachodu do zintegrowanego, jednolitego stanowiska i zdecydowanego stanowiska, takie, które po prostu każe Rosji, która nie jest równorzędna potencjałem Zachodowi, zarówno jeśli chodzi o środki militarne na poziomie strategicznym, to z pewnością, jak i potencjał ekonomiczny, polityczny. Po prostu Rosja musi wycofać się ze swoich absurdalnych często żądań, które zresztą dotyczą w dużej mierze naszego kraju, bo przecież te żądania nie dotyczą tylko Ukrainy, ale tak naprawdę Putin chciałby przywrócić sytuację przynajmniej sprzed 1997 roku.
Czyli liczymy na jednolitą i zwartą postawę Zachodu, tego samego Zachodu, który do tej pory w jakiś sposób nie dostrzegał planów, nie dostrzegał kierunku, w którym zmierza cała Rosja. Przecież to było widać i o tym już mówił dawno Lech Kaczyński.
Tak, bo pierwszy taki krok, który był widoczny, oczywisty i był elementem tej całej konstrukcji ofensywy, właściwie kontrofensywy rosyjskiej, to była wojna w Gruzji. I rzeczywiście słusznie pan odwołuje się do słów Lecha Kaczyńskiego. No, on to określił bardzo dobitnie, co charakterystyczne. No, wymienił Ukrainę jako następny obiekt agresji ze strony Rosji. I wymienił również kraje bałtyckie i Polskę, kraje wschodniej flanki NATO, generalnie rzecz biorąc, jako kraje, które będą następnym celem Rosji, jeśli chodzi o próbę odzyskania utraconych tam wpływów. I z tym mam do czynienia, bo te żądania Rosji dotyczące na przykład wycofania wojsk natowskich czy amerykańskich również z krajów wschodniej flanki NATO są jednym z
powiedzmy wprost, również z Polski.
Putina.
Również z
tak,
Polski.
Wprost z Polski. No dzisiaj Ławrow skromnie ograniczył się do Rumunii i Bułgarii, wymieniając wprost te żądania, ale te żądania dotyczą tak naprawdę całego dawnego obszaru będącego pod kontrolą Związku Sowieckiego, czyli wszystkich nowych członków NATO i Unii Europejskiej, oczywiście dawnych republik sowieckich, czyli krajów bałtyckich. Także to jest szeroko zakrojona ofensywa, ale tak naprawdę ta ofensywa nie kończy się, jeżeli zastanowić się głębiej nad strategią rosyjską na tych krajach. Tak naprawdę Rosja dąży do rzeczy, która była celem Związku Sowieckiego przez cały czas zimnej wojny, wypchnięcie Amerykanów, a z nimi Brytyjczyków, których uznano za niereformowalnych sojuszników amerykańskich, z Europy i de facto zdominowanie kontynentu eurazjatyckiego. Na tym etapie we współpracy z Chinami, bo ja zwrócę uwagę, że współpraca z Chinami jest konstytutywnym elementem tej strategii rosyjskiej. Mieliśmy tego potwierdzenie na wszystkich możliwych szczeblach, jeśli chodzi o spotkania dyplomatyczne, ale również pamiętajmy, że chociażby w tej chwili odbywają się manewry wspólne rosyjsko-irańsko-chińskie na Morzu Arabskim, a chińskie okręty, chińskie jednostki wojskowe pojawiają się w ramach wspólnych manewrów na Morzu Bałtyckim, który jako żywo od Chin jest bardzo odległy. Więc mamy do czynienia z konfrontacją reżimów posttotalitarnych z demokratycznym Zachodem. To jest główna oś w tej chwili konfliktu, jaka dzieli świat. I my jesteśmy na granicy tego konfliktu, w większym stopniu jeszcze rzecz jasna Ukraińcy.
I jeszcze przecież Amerykanie, patrząc szerzej, jeżeli potrzebują równowagi dla rosnącej siły Chin, to potrzebują Rosji. Tego się nie da ominąć. Stąd te szantaże, stąd ta współpraca, czy wręcz to wpycha Rosję w ręce chińskie?
No stąd te złudzenia, bo tak naprawdę koncepcja, że dokona się odwrotnego gambitu niż kiedyś dokonał prezydent Nixon w czasach zimnej wojny z Chinami, czyli że znormalizuje stosunki z Chinami kosztem relacji Chin z Rosją, no ten odwrotny gambit polegający na pozyskaniu Rosji do rywalizacji skutecznej z Chinami nie ma szans powodzenia. Te dwa kraje po prostu są w sojuszu. Ich łączy jeden wspólny wróg. Jeśli chodzi o Rosję, definiowane bardzo wprost. Mówi o sojuszu północnoatlantyckim, a ma na myśli cały Zachód, a w przypadku Chin jest to cel ukryty, no bo Chińczycy realizują swoją strategię w przeciwieństwie do Rosji mniej spektakularnie, bardziej dyskretnie. Ale zwróćmy uwagę, że napięcia wojskowe typu możliwej agresji militarnej, a przekroczenie tych czerwonych linii słynnych, które się ciągle nakreśla, ma miejsce zarówno na wschodzie Europy, w przypadku Ukrainy, Białorusi również, a na Dalekim Wschodzie w przypadku Tajwanu, gdzie również mamy do czynienia z nieustającą presją, w tym militarną, na Tajwan, który jest krajem demokratycznym, niezależnie od tego swojego specyficznego statusu dyplomatycznego, no, będący częścią tak naprawdę tej koalicji demokratycznych państw Dalekiego Wschodu, wspieranych przez Stany Zjednoczone, w dużej mierze również przez Australię, Wielką Brytanię, a także Francję, która ostatnio na przykład zacieśnia związki z Japonią.
Czyli mamy wiele frontów, na których rozgrywają się te bitwy, choć nieco po cichu. Na ile istotny jest tutaj ten front przy naszej wschodniej granicy, na ile istotna jest w tej układance Ukraina?
No jest to najbardziej gorący front w tym momencie, bo rzeczywiście, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której na granicy Ukrainy stoi ponad 100 tysięcy wojsk. Przerzucane są wojska z głębi Rosji, z Zauralu, również na Białoruś, która stała się w tym momencie w gruncie rzeczy pod rządami Łukaszenki krajem całkowicie zwasalizowanym, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie wojskowe. No to tutaj mamy do czynienia z możliwością militarnej agresji realnej. Ta militarna agresja zresztą już się dokonała i w gruncie rzeczy trwa. Mówię o tym, że okupowany jest Krym, który jest terytorium ukraińskim, co było zagwarantowane we wszystkich możliwych międzynarodowych porozumieniach. Rosja również de facto za pomocą tak zwanych separatystów, ale w gruncie rzeczy poprzez obecność wojskową w tych miejscach, kontroluje część obwodów Ługańskiego i Donieckiego na wschodzie Ukrainy. Więc mamy do czynienia z krajem, który już w tej chwili okupuje części różnych krajów, części Gruzji również, Osetia Południowa czy Abchazja. Wojska rosyjskie są również pomiędzy Ukrainą a Mołdawią, na terytorium mołdawskim w Transniestrzu. I co więcej, nie mają zamiaru się stamtąd wynosić, więc tym bardziej śmieszne są te wszystkie głosy rosyjskie, które być może są skuteczne w propagandzie wewnątrz Rosji, ale na Zachodzie nie powinny znaleźć żadnego oddźwięku, to znaczy, że Rosja może czuć się zagrożona. W gruncie rzeczy wszyscy sąsiedzi Rosji mogą być zagrożeni tak naprawdę, bo tego dowodzi polityka rosyjska i ta obecność wojskowa chociażby, o której wspomniałem, nie mówiąc o wojnie prowadzonej hybrydowej w cyberprzestrzeni. przestrzeni, która to wojna jest prowadzona tym razem już również przeciwko krajom zachodnim. My tego doświadczamy, wiemy dobrze o tych atakach hakerskich rosyjskich, czasami z użyciem substytutów w postaci grup kryminalnych, czy na przykład służb białoruskich, które są powiązane z rosyjskim wywiadem wojskowym czy cywilnym. I tego doświadczają kraje zachodniej Europy, tego doświadczyły Stany Zjednoczone na dużą skalę.
Tak, to cyberprzestrzeń, czyli miejsce, w którym, które również jest bardzo istotne w tej wojnie głównie informacyjnej. Na co z wojną konwencjonalną, której byśmy oczywiście nie chcieli? Memorandum budapesztańskie, wspominał pan o traktatach. Wielka Brytania wydaje się, że wywiązuje się chociaż częściowo z tego, co obiecano Ukrainie, kiedy ta zrzekała się broni atomowej, czyli wysyła systemy obronne. Już wiemy, że to są rakiety, które wysyła na Ukrainę. Gdzieś tam Kanada również oferuje swoje wsparcie. Czy tego typu ruchy coś znaczą?
Tak, są bardzo znaczące. Ja dodałbym jeszcze do tego kilka krajów. Dania wysłała kolejne oddziały i okręt do krajów bałtyckich. Holandia zgłosiła gotowość dostarczenia uzbrojenia Ukrainie. No również Polska, oprócz wsparcia politycznego, które jest bardzo istotne i no można powiedzieć niezwykle silne na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego czy Unii Europejskiej, również jest gotowa świadczyć pomoc. Czesi obiecują dostarczyć amunicję. To wszystko jest okej, natomiast pamiętajmy o tym, że w ramach niefortunnych wypowiedzi prezydenta Bidena, oprócz różnicowania w skali agresji i ewentualnej odpowiedzi Zachodu na agresję rosyjską na Ukrainę, to Biden przyznał się do czegoś, o czym wiemy, ale o czym nie powinno się głośno mówić, o różnicach wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeśli chodzi o możliwe reakcje na agresję rosyjską, na politykę rosyjską. I można też wyliczyć oprócz tych krajów, które wymieniliśmy jako pozytywny przykład, również przykłady negatywne. No, w tym przypadku Niemcy są szczególnie na celowniku ze względu na swoją niezwykle konsekwentną i zdumiewającą politykę nie tylko zakazu eksportu uzbrojenia defensywnego oczywiście na Ukrainę, ale również prób blokowania w ramach ewentualnej pomocy natowskiej, dostaw natowskich na Ukrainę. To nie ulega wątpliwości. Oprócz wszystkich problemów, które Niemcy stwarzają poprzez uzależnienie się od Rosji pod względem ekonomicznym, energetycznym przede wszystkim, to jeszcze jest kwestia tej słabości politycznej, wynikającej z rozmaitych przyczyn. Pewnie za mało czasu mamy, żeby to analizować, ale niewątpliwie Niemcy są słabym punktem i to nie przypadek, że sekretarz stanu Blinken, zanim spotkał się z Ławrowem dzisiaj w Genewie, odbył spotkanie w Niemczech z ministrem spraw zagranicznych. Ale na przykład kanclerz Scholz odsunął w czasie propozycję spotkania z prezydentem Bidenem w Waszyngtonie, do którego został zaproszony, co wzbudziło zdumienie również prasy niemieckiej.
Dzieje się dużo, a w tle Nord Stream 2, ale tego tematu już nie zdążymy poruszyć. Mówił pan Jarosław Guzy, Polska Agencja Prasowa, pierwszy przewodniczący NZS i polityk. Czy tym razem się nie pomyliłem?
Nie jestem czynny politycznie. Poza króciutkim epizodem na początku lat 90. jestem z dala od polityki i interesuję się nią jako przedmiotem swoich zainteresowań.
Więc należy, i tu apeluję, uważać na Wikipedię. W każdym razie dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego.
Dziękuję również.